Jak byłem jeszcze młodym chłopcem, pamiętam wiele zabaw, które bardzo lubiłem się bawić. Kiedy ja się wychowywałem, to były czasy, kiedy jeszcze nie było telefonów komórkowych. Pamiętam tylko raz, jak tata przyszedł do domu z taką walizką i myślałem, że jedzie gdzieś z podręcznym. Okazało się, że to był telefon komórkowy. Wtedy zabawy wymyślało się w głowie, a placem tych zabaw nie było 5-calowe pudełeczko, tylko były bramy, były parki, było podwórko. I pamiętam tą jedną zabawę, którą bardzo lubiłem. Poszukiwanie skarbów. Razem z kolegami rysowaliśmy sobie mapy, ukrywaliśmy skarby w różnych miejscach, na ulicach, w parkach i na podwórku. I rysowaliśmy sobie skarby, zaznaczyliśmy sobie nawzajem i szukaliśmy tych skarbów. Pamiętam, jak braliśmy te mapy i opalaliśmy je wokół, żeby wyglądały jak takie stare, pirackie mapy, które wskazywały piratom przez lata, gdzie skarby się ukrywają. Mapy, które oni studiowali, żeby w końcu odnaleźć ten upragniony skarb. I było coś ekscytującego w tych poszukiwaniach. Było coś wyjątkowego w tej, kiedy nie wiedziałeś, gdzie ten skarb znaleźć, ale podążałeś za wskazówkami i w końcu znajdowałeś ten skarb. Pamiętam tą radość. Zawsze się interesowałem takimi rzeczami i też pamiętam, jak śledziłem losy Indiana Jonesa. I pamiętam nawet, jak przeczytałem jedną z części. W 2 dni przeczytałem 300 stron. Nie ma się czym chwalić, ale nigdy więcej mi się to nie przydarzyło. Jest coś w poszukiwaniach i coś w skarbach, co kręci ludzi. Nie bez powodu dzisiaj Harrison Ford, którego ja podziwiałem, jak byłem młodym chłopakiem, nadal ugania się za jakąś złotą czaszką czy czymś podobnym. Nie wiem, czy wiecie, w 2020 roku wyjdzie kolejna część Indiana Jonesa i znowu Harrison Ford, 77-letni już dziadek, dalej będzie ganiał za czymś, co ma wielką wartość. Dlaczego? Bo to się ludziom podoba. Bo ludzie lubią oglądać takie rzeczy. To zawsze miało branie. I pamiętam, jak raz z kolegami też postanowiliśmy się zabawić w Indiana Jonesa. Usłyszeliśmy, że w zoo w Warszawie płacą 3 złote za kilogram kasztanów. I pomyśleliśmy, czas zacząć szukać naszych skarbów. I szukaliśmy, pamiętam, jak przeczesaliśmy całą dzielnicę Solec i Powiśle, bo tam się wychowałem, zbieraliśmy nasze kasztany i uzbieraliśmy kilka wielkich worków, takich 120-litrowych kasztanów. I jako, że wszyscy mieszkaliśmy w budynku kościelnym, postanowiliśmy przetrzymać te kasztany w najlepszym, naszym zdaniem, miejscu, czyli w kaplicy, w holu za wielkim krzyżem. I tam te kasztany umieściliśmy i chcieliśmy je zanieść potem do zoo, sprzedać. Ale te kasztany zgniły, bo okazało się, że ta informacja to była ściema. Ale przynajmniej wiedzieliśmy, że dobrze nam idą poszukiwania. I prawda jest taka, że nie trzeba być dzieckiem, żeby poszukiwać w życiu skarbów. Nie tylko jako dzieci bawimy się w tą grę, bo prawda jest taka, że każdy z nas poszukuje w swoim życiu skarbów. Każdy z nas szuka czegoś, co nas określi, czegoś, co będzie wypełniało każdą sferę naszego życia. Szukamy czegoś, dlaczego będzie warto żyć. Szukamy czegoś, dlaczego będziemy nawet gotowi oddać własne życie. I dzisiaj będziemy czytać fragment, który mówi o osobach, które też odnalazły skarb. Jesteśmy w trakcie serii Między Słowami i omawiamy przypowieści, które opowiada Jezus. Przypowieści, czyli historie opowiedziane prostymi słowami, w których się kryje głęboka treść. I w zeszłym tygodniu omawialiśmy przypowieści, które mówiły o tym, że Bóg buduje swoje królestwo, które rozrasta się na cały świat, przemienia ludzi i wywiera wpływ i zmienia rzeczywistość tam, gdzie jest. A Bóg jest jedynym, który to powoduje. I On wypełnia swój plan bez nas lub z nami. I dzisiaj będziemy czytać fragment, który pokazuje, że chociaż Bóg może sam budować swoje królestwo, to jednak my możemy być tego częścią. I w Ewangelii Mateusza, 13 rozdziale, od 44 wersetu czytamy tak. Podobne jest królestwo niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje ową rolę. A dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który, gdy odnalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Czytamy o tym, jak Jezus opowiada dwie bardzo krótkie, podobne do siebie historie. W obydwu historiach mamy dwóch ludzi, którzy znajdują coś drogocennego. Ale jest jedna rzecz, która różni te historie od siebie. I jest to sposób, w jaki oni znajdują swój skarb czy swoją perłę. W pierwszej historii czytamy o człowieku, który znalazł skarb na polu. Zobaczył, jak jest cenny. Ukrył go, potem sprzedał wszystko, co miał i kupił pole, na którym ten skarb był. To wiemy. To, czego nie wiemy, to jest, w jaki sposób on ten skarb znalazł. Być może był pracownikiem właściciela tego pola i pewnego razu natknął się na skarb i postanowił, że go nabędzie. Być może zgubił się i trafił na to pole i trafił na ten skarb. Być może trenował do maratonu i w czasie swojego biegu potknął się o ten skarb. Być może założył się z kolegami, że przeskoczy przez płot i przebiegnie przez pole i nikt go nie zauważy i trafił na ten skarb. Nie wiemy, co tam robił, ale wiemy, że natknął się na skarb i postanowił, że sprzeda wszystko, żeby ten skarb mieć na własność. Tak czasami bywa w życiu, że wcale nie szukamy Boga. Nie zawracamy sobie nim głowy. Mamy lepsze rzeczy do roboty. Mamy inny sposób na życie. Aż w końcu on sam staje na naszej drodze. I tak jak ten człowiek, wielu ludzi z nas, wielu z nas tutaj wcale niekoniecznie szukało Boga. Ale tak wyszło, że ktoś zaprosił nas na Kidstaff, ktoś zaprosił nas na konferencje dla kobiet, ktoś nas zaprosił na nabożeństwo, ktoś zaprosił na spotkania młodzieżowe, ktoś zaprosił na męską sprawę, albo ktoś przypadkowo po prostu nam opowiedział o Bogu i zrozumieliśmy, że to jest prawdziwy skarb. I oddałeś Mu swoje życie. I dzisiaj masz ten skarb, jesteś częścią Bożego Królestwa. W drugiej historii sytuacja jest troszeczkę inna. Mamy kupca, mamy poszukiwacza pereł, mamy kogoś, kto wie dokładnie, czego szuka. On wie dokładnie, jak cenna jest ta drogocenna perła. On pragnie jej bardziej niż czegokolwiek innego. Prawdopodobnie jeździ po różnych miastach. Wchodzi do różnych sklepów z biżuterią. Prawdopodobnie ma mapę i odhacza, gdzie był, gdzie tej perły nie znalazł. Gdyby miał apkę na swoim telefonie z Allegro, pewnie przeczesałby ją całą. On szuka tej drogocennej perły, aż w końcu ją znajduje. Bierze ją do ręki, sprawdza, czy to na pewno ta perła, czy ma dobrą wagę i w końcu okazuje się, że tak, to jest właśnie ta perła. Patrzy na etykietkę i wie, że go na nią nie stać, chyba że sprzeda wszystko, co ma. Bywa tak, że tak jak ten człowiek, szukamy Boga i pewnego dnia go znajdujemy. Wielu ludzi, wielu z nas tutaj czegoś w życiu szukało. Czegoś, co wypełni pustkę, czegoś, co da spełnienie. Szukaliśmy tego w relacjach, może w pieniądzach, być może szukaliśmy tego w jakiejś sławie, w posiadaniu rzeczy. Być może zacząłeś szukać tego w duchowości, zacząłeś czytać o innych religiach, być może praktykowałeś, aż w końcu przyszedłeś tutaj, bo szukałeś czegoś i zrozumiałeś, że właśnie to znalazłeś. Odnalazłeś Boga. I tak jest właśnie, bo Boże Królestwo jest dostępne dla tych, którzy Go szukają i dla tych, którzy Go nie szukają. W moim przypadku to było troszkę przewrotnie, ponieważ ja wychowywałem się w rodzinie, w której Bóg zawsze był najważniejszy. Jako rodzina razem służyliśmy i odkąd pamiętam jeździłem na obozy chrześcijańskie i w każdą niedzielę byłem w kościele i nie tylko w niedzielę. I wiem, że ten skarb był tuż obok. I ja nigdy nie wątpiłem w to, że czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. Zawsze wiedziałem, to było dla mnie oczywiste. Tak zostałem wychowany. Ale prawda jest taka, że ja wcale tego skarbu nie szukałem. On był tak blisko, że myślałem, że jest częścią mojego życia. Aż pewnego razu, ja pamiętam, miałem 14 lat i byłem na obozie młodzieżowym, na którym na wieczornym spotkaniu było głoszone kazanie. I na koniec kaznodzieja zaprosił młodych ludzi do decyzji, aby przyjąć Jezusa do swojego serca. I pamiętam, że kolega, który stał obok mnie, kolega, z którym razem na obozach nieraz rozrabialiśmy, podniósł rękę i chciał wyjść do przodu, więc ja pomyślałem, super, podejdę z nim, pomodlę się o niego, będę tam razem z nim w tej jego ważnej decyzji. Kiedy wyszedłem z nim do przodu i była muzyka i taka fajna atmosfera i ludzie się o siebie modlili nawzajem, ja zrozumiałem, że chwila, jak ty chcesz się o niego modlić? Przecież ty sam nie przyjąłeś tego skarbu. Ty sam jeszcze nie podjąłeś decyzji. I chociaż nie szukałem tego, to było tak blisko, aż w końcu stanęło to przed moimi oczami. Wiedziałem, że muszę podjąć decyzję. A więc nasi bohaterowie w różny sposób znajdują swój skarb. Ale to, co łączy te historie, to to, co robią z tym skarbem. I to, jak się zachowują. Bo okazuje się, że oni sprzedają wszystko, by zdobyć ten skarb, tą perłę. Jeżeli tak szczerze przyjrzymy się postawie człowieka z pierwszej historii, to trzeba przyznać, że on nie zachowuje się do końca okej. Bo kiedy my znajdziemy portfel, to wierzę i właściwym zachowaniem jest zajrzeć do tego portfela, sprawdzić, czy jest dowód osobisty i zrobić wszystko, żeby ten portfel trafił do właściciela. Jeżeli znajdujemy stówę pod drzwiami naszego sąsiada, właściwym jest zapukać i spytać się, czy to przypadkiem nie jest jego stówa. A nasz bohater robi coś innego. On zaczyna kombinować. Znajduje skarb, który nie należy do niego. I właściwym by było wziąć ten skarb, pójść do właściciela, spytać się, czy to przypadkiem nie jest twój skarb? Znalazłem to na twoim polu. A on co robi? On zakopuje go, ukrywa go jeszcze bardziej, odchodzi, nikomu o tym nie mówi. Sprzedaje wszystko, co ma. Przychodzi do właściciela i mówi, proszę pana, chciałbym kupić twoje pole. Mam tyle i tyle pieniędzy. Zdziwiony właściciel, że aż tyle jest mu gotowy oferować, mówi, okej, bierz moje pole, nie wiedząc, co się na nim kryje. I kupuje to pole. I to jest trochę dziwna historia, bo wydaje się, że to jest zachowanie, które niekoniecznie możemy pochwalić. Ale prawda jest taka, że to nie jest historia kodeksu postępowania z rzeczami znalezionymi. Jest to historia człowieka, który znalazł skarb, wiedział, jak cenny jest. I był gotowy zrobić wszystko, by go dostać. To jest historia człowieka, który spotkał Boga, który spotkał, znalazł Boże Królestwo i wiedział, że to jest warte dużo więcej niż wszystko inne, niż wszystko, czego się dotychczas dorobił. W drugiej historii nasz kupiec, on zna się na perłach. On wie dokładnie, jaką mają wartość. On potrafi liczyć. On wie dokładnie, jak bardzo cenna jest ta jedna perła. Więc kiedy ją znajduje, wie, że opłaca mu się sprzedać wszystko, czego się dorobił. Że opłaca mu się sprzedać każdą inną perłę, jaką dotychczas znalazł i kupić tą jedną. I tak Jezus mówi o Bożym Królestwie. Bo możesz zbić fortunę. Możesz dorobić się kilku samochodów, kilku apartamentów. Możesz zdobyć nagrody w sporcie, możesz być najbardziej rozpoznawalnym człowiekiem w mediach, możesz mieć posłuch i wielki autorytet. I to wszystko może jest fajne i może nawet ma jakąś wartość w porównaniu do wartości, jaką ma Boże Królestwo, chowa się. W porównaniu do tego, jaką wartość ma relacja z Jezusem i życie wieczne, wszystko inne po prostu się chowa. A to oznacza, że Boże Królestwo kosztuje wszystko. Czyli jeśli chcesz być naśladowcą Jezusa Chrystusa, musisz być gotowy poddać całe swoje życie. Z drugiej strony, kiedy patrzymy na tę historię, żaden z bohaterów naszych historii nie byłby gotów oddać wszystkiego, gdyby dokładnie nie znał wartości tych rzeczy. Bo kiedy czytamy je, nie widzimy tu elementu ryzyka. Nie widzimy tutaj, że oni tak jakby rzucają, że kupują los w Totku, czy wykupują akcje na giełdzie, które rosną, spadają. Oni wiedzą dokładnie, jak dużo warty jest ten skarb, ta perła. Oni wiedzą dokładnie, że na tej transakcji wygrywają. A my czasami myślimy, że życie z Bogiem to jest takie wielkie poświęcenie, tyle wyrzeczeń. Nie mogę robić tego, nie mogę robić tamtego, nie mogę teraz, muszę teraz pilnować siebie, muszę uważać na swoje słowa, muszę wstawać w niedzielę rano do kościoła, nie mogę się wyspać przed kolejnym tygodniem ciężkiej pracy. Muszę pomagać innym, bo przecież o to chodzi też w chrześcijaństwie, więc jak pomagać? Mogę pomagać finansowo, czyli muszę oddawać swoje finanse. To jest wszystko takie poświęcenie i wyrzeczenie. I to prawda. A często poświęcamy czas, pieniądze. Ale to, co Jezus pokazuje w tych historiach, to to, że lepiej jest podporządkować swoje całe życie, to, co masz, to, kim jesteś, Bogu. A dlaczego? Bo po prostu warto. Po prostu warto. I nie chodzi o to, że jak sprzedasz swoją małą kawalerkę i rozdasz pieniądze ubogim, to za tydzień dostaniesz akt notarialny na własność, że jesteś posiadaczem kamienicy, którą możesz wynajmować i dorobić się nie wiadomo ilu pieniędzy. Tutaj zyskujesz coś o wiele więcej. Bo Jezus zaprasza do czegoś, co jest wielkim ukłonem w naszą stronę. Jeżeli będziesz gotowy podporządkować wszystko to, co tymczasowe. Bo pieniądze kiedyś się skończą. Bo uroda i młodość kiedyś się skończy. Bo twój samochód kiedyś się zepsuje. Bo twoje mieszkanie, twój dom, kiedyś popękają w nim ściany. Jeżeli będziesz gotowy podporządkować wszystko, co tymczasowe, zyskasz coś, czego czas nie potrafi określić. Zyskasz coś ponadczasowego. Zyskasz życie wieczne w Bożym Królestwie. Więc dlaczego miałbyś to zrobić? Po prostu warto. Po prostu warto. I ciekawe jest to, że kiedy Jezus opowiada tę historię, mówi do uczniów, już nie mówi do całych tłumów, ale został sam z uczniami. A uczniowie to przecież ludzie, którzy wydaje się, że oni wszystko oddali Bogu. Oni wszystko zostawili. Swoje prace, swoje zawody, to wszystko, czego się dorobili przez całe życie, swoje rodziny i w ciemno poszli za Jezusem. I być może Jezus mówi to do nich, żeby ich upewnić. Chłopaki, naprawdę zrobiliście dobrze. Naprawdę zobaczycie, że było warto. A być może też Jezus wie, co nadejdzie. Wie, że będą momenty jeszcze, kiedy będą musieli zdecydować, co naprawdę jest dla nich najważniejsze. Wie, że kiedy pójdzie na krzyż, to oni zwątpią. I wielu z nich wróciło do swoich starych zadań, do swoich starych zawodów, do starych miejsc. Wrócili, jakby nic ciekawego się w ich życiu nie wydarzyło. Tak jakby te 3 lata z Jezusem, który czynił cuda, który ich nauczał, tak jakby to w ogóle nie miało miejsca. I był taki moment w ich życiu, ale był też moment w ich życiu, kiedy oni podjęli konkretną decyzję i oddali wszystko za Boże Królestwo i oddali się powołaniu i misji. I chociaż stracili własne życia, bo umarli męczeńską śmiercią, to zyskali życie wieczne. A powiem więcej. Gdyby nie to, że oni na poważnie wzięli Boże Królestwo i oddali za nie wszystko, dzięki tej decyzji przez 2000 lat miliony ludzi usłyszało Ewangelię i zyskało życie wieczne, bo ktoś kiedyś wziął na poważnie słowa Jezusa i oddał za to wszystko. I Jezus naucza tych historii i pokazuje swoim uczniom i nam, że Boże Królestwo jest dostępne dla tych, którzy znają Jego wartość i są gotowi za nie oddać wszystko. Wielu ludzi jednak często zastanawia się nad tym i odkłada decyzję na później. a teraz wychowam swoje dzieci, później zdecyduję. Teraz ogarnę swoje studia i ustabilizuję się jakoś zawodowo, wtedy podejmę decyzję. Najpierw muszę, wykorzystam życie, skorzystam z niego, pisnę z niego tyle, ile się da, później podejmę decyzję. A jak się zestarzeję, to wtedy podejmę decyzję. Kiedy czytamy następną historię, okazuje się, że jest dzień rozliczenia. I czytamy tak. Jezus mówi dalej. Dalej podobne jest królestwo niebios do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, którą gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? A oni odpowiedzieli mu, tak. Uczniowie doskonale zrozumieli tą ilustrację, ponieważ większość z nich była rybakami. I wiedzieli dokładnie, jak cały proces łowienia ryb wygląda. Wiedzieli, że wrzuca się wielkie sieci, zagarnia się wszystko, potem sieci się wyciąga i następuje proces segregacji. Dobre ryby, takie, które można potem zjeść, wrzuca się do naczyń, a śmieci, zgniłe i martwe ryby, takie, które nie nadawały się do jedzenia, wyrzucano. I Jezus pokazuje, że tak będzie kiedyś. Teraz jest moment, kiedy można zdecydować. Teraz jest moment, kiedy człowiek, mając przed sobą ten skarb, może podjąć decyzję, może wybrać. Ale będzie taki moment, kiedy Bóg zarzuci swoje sieci i kiedy wszyscy staniemy przed Bogiem i wtedy to Bóg zdecyduje. I niestety, ale ci wszyscy, którzy choć mieli ten skarb przed oczami, odrzucili go, a też zostaną odrzuceni. Nie mam pojęcia, jak wygląda piekło. Zawsze wyobrażałem sobie, że to jest jakieś wielkie, ciemne pomieszczenie, w którym są takie wielkie kotły, i każdy mieszkaniec piekła wchodzi do takiego kotła i przy tym kotle stoi taki diabełek z szyderczym uśmiechem i miesza w tym kotle z wrzątkiem. Z drugiej strony dla mnie piekłem mogło być równie dobrze, jako że jestem alergikiem, pomieszczenie i mnóstwo kotów tam wrzuconych. Tak też mogłoby wyglądać dla mnie piekło. Nie wiem, jak piekło będzie wyglądać, ale wiem jedno, kiedy czytam tą historię, nie chcę się tam znaleźć. Jak bardzo musi cierpieć człowiek? Jak bardzo ból musi przeszywać jego ciało, każdą komórkę, że zaciska zęby i zgrzyta nimi. Zgrzytałeś kiedyś zębami z bólu, z cierpienia? Jak wiele rozczarowania musi tam być. Niestety, ale tak wielu ludzi skończy. Nie chodzi o to, żeby straszyć piekłem. Można niestety tak skończyć jednak, ale można skończyć też inaczej. Bo może być tak, że jak Bóg zarzuci swoje sieci, jak wybrzmi ostatni gwizdek i wszyscy staniemy przed Bogiem, to Ty i Bóg będziecie doskonale wiedzieć, że dobrze wybrałeś. Że wybrałeś Boże Królestwo i byłeś gotowy poddać Mu całe swoje życie. Będziecie doskonale wiedzieć, że w tych trudnych chwilach byłeś wierny i w tych chwilach, gdzie wszystko się udawało, też zawsze pamiętałeś o Bogu. I Bóg wtedy spojrzy ci w twarz i powie, chodź, teraz możesz być częścią mojego królestwa już na zawsze. Tam nie będzie bólu, tam nie będzie już cierpienia, nie będzie rozczarowania, tam będzie radość. Będziemy się razem cieszyć. I wtedy zrozumiesz. I będziesz świadomy tego, że naprawdę, naprawdę było warto. Dlatego w swoim życiu nie omiń tej najważniejszej decyzji. Wybierz to, co ma największą wartość. A na końcu przekonasz się, że Bóg wybrał ciebie. A jest też tak, że czasami zastanawiamy się, co tak naprawdę znaczy poddać wszystko Bogu, oddać swoje całe życie. Pewien poszukiwacz pereł wszedł do pewnego sklepu i zobaczył, za szybką, że jest tam perła, której tak bardzo szukał. Podniósł swój wzrok i zobaczył, że za ladą stoi Bóg. Mówił: o, to ciekawe, będę negocjował z Bogiem. A więc odezwał się i mówi: Boże, jak droga jest ta perła, chciałbym ją kupić. Jaka jest jego cena? I Pan Bóg popatrzył na niego i powiedział: ona kosztuje wszystko. Ten mężczyzna zastanowił się i powiedział: no, ostatnio skończyłem dom, wszystkie moje oszczędności poszły, ale chyba gdzieś tam z 1000 mi na koncie zostało. Pan Bóg patrzył i mówi: okej, wezmę ten 1000. Ale to nadal za mało, wiesz o tym. No, Boże, już nie mam nic więcej. Mówiłeś, że skończyłeś dom. Wezmę twój dom. Mężczyzna popatrzył i mówi: dobrze. Czy już mogę mieć tą perłę? Bóg popatrzył na niego: no niestety to nadal jest za mało. Mówisz, że masz dom. Masz też pewnie rodzinę. Mężczyzna się zastanowił i powiedział: no tak, mam żonę, mam dwójkę dzieci. Pan Bóg popatrzył na niego i mówi: okej, o, ich też wezmę. I mężczyzna się zastanowił, zdziwił i mówi: ale jak to, ty już z niczym nie zostanę, już wszystko mi zabierzesz. A Pan Bóg powiedział: no właśnie, jeszcze jesteś ty, ciebie też chcę. Ale wiesz co, posłuchaj mnie teraz uważnie. Możesz z tego wszystkiego korzystać, ale korzystaj z tego mądrze i pamiętaj, że wszystko co masz i kim jesteś, masz ode mnie. To wszystko, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, a wszystko zaczyna się od decyzji. Dlatego wybierz to, co ma największą wartość, a na końcu przekonasz się, że Bóg wybrał ciebie.